Przystanek Noc.
Przystanek Noc. Kłaniam się, Józef Szopiński, wciąż jeszcze z Państwem do północy w zastępstwie za Ewę Dados. W trakcie tej nocy rozmawiamy z anonimowymi alkoholikami, omawiamy oczywiście kolejne kroki, ale także to jest okazja, aby poznać historię życia tych właśnie osób, które przychodzą do naszego studia, żeby z Państwem porozmawiać, ale także, żeby dyżurować przy telefonach. Na razie w studiu mam ekspertów, więc proszę przez chwilę nie dzwonić. Mirek, Kamil i Jarek z dwóch grup anonimowych alkoholików. Jest sposób i radość życia. Kłaniam się panowie, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Będziemy za chwileczkę omawiali ten jedenasty krok i w jaki sposób on pomaga wam w tej waszej pracy nad sobą. Numery telefonu na razie podam. 801 50 10 i 22. Jak usłyszą państwo przerwę muzyczną, to znaczy, że Mirek, Kamil lub Jarek jest przy telefonie. Można wtedy śmiało zadzwonić i porozmawiać. Zanim o 11 kroku, chcę trochę lepiej się poznać z wami. My się śmialiśmy przed wejściem, tak, że wy tu jesteście u siebie wyjadacze, a ja to raz na dwa lata, jak Ewa po prostu jest tuż przed akcją Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i jest po prostu tak zapracowana, że wtedy trzeba trochę ją wspomóc i przyjść na noc. To zaczynam może od Mirka z grupy Radość Życia. Jest teraz radość życia?
Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Mirek, jestem alkoholikiem. Zawsze jak zaczynam rozmowę, to tak się przedstawiam, żeby nie zapomnieć, kim jestem, żeby o tym pamiętać, co przeżyłem i co się dzieje teraz w moim życiu. Czy jest radość życia? Jest. Teraz się cieszę każdym dniem. Tym, co dostaję codziennie od siły wyższej, to, co mnie spotyka w życiu i wiem, że potrafię sobie radzić z wieloma sprawami. Jeżeli nie sam, to mam od tego przyjaciół albo siłę wyższą, która nade mną czuwa i w każdej chwili jest w stanie mnie wesprzeć.
Tej właśnie siły wyższej tyczy się 11 krok. No ale też rozmawialiśmy wcześniej po 22, że to nie jest warunek konieczny, wiara w Boga, żeby do grupy należeć anonimowych alkoholików, prawda?
Tak, zgadza się. Anonimowi alkoholicy jest to wspólnota taka, która po prostu stara się pomóc ludziom, którzy są jeszcze chorzy na alkoholizm. Tak? Szukam tych ludzi, pokazuję im, że jest wyjście, że można żyć na trzeźwo. A czy jest niewierzący, czy wierzący, czy jest muzułmaninem, kim sobie tam chce być, to nie ma roli, nie? Po prostu musi znaleźć sobie jakąś siłę, która jest większa od niego. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, o anonimowych alkoholikach dowiedziałem się w 1989 roku, a nie piję 4 lata. Byłem przekonany, że AA za mnie wytrzeźwieje. Skończyłem również jakieś dwie terapie. Myślałem również, że terapie za mnie wytrzeźwieją, jakoś nic z tego nie wyszło. I chciałem naprawdę nie pić. Próbowałem przez tyle lat i nie miałem na to siły.
A przez ile lat?
No, od 1989 roku. Mm-hmm. Nie piję 4 lata, czyli 20 lat się męczyłem, można powiedzieć, tak? I powiem, że nie miałem... Miałem szczerą chęć przestania pić, a nie miałem na to siły. I dopiero właśnie musiałem znaleźć jakąś taką siłę, która mi pomoże, nie? I to dla mnie siłą był, dla mnie osobiście był Bóg, siła wyższa. I powiem, pierwszy raz chyba w życiu mi się trafiło po 11-miesięcznym ciągu, kiedy 3 razy dziennie byłem na wyciągu i wiedziałem, że już umieram, że...
A co to znaczy 3 razy dziennie byłem na wyciągu?
3 razy dziennie byłem tak pijany, że traciłem przytomność, czy usypiałem i budziłem się i na nowo piłem i tak... I tak cały to tak się kręciło moje życie.
Traciłeś przytomność po prostu.
Tak, od picia, nie? I już nie miałem siły na dalsze takie życie. Bałem się przestać pić. Miałem padaczkę alkoholową, polineuropatię. Takie choroby, które często bywają u alkoholików. I po prostu, no wiedziałem, że w każdej chwili mogę umrzeć. A nie miałem siły na to, żeby przestać pić, nie? I wtedy mi się, taka ostateczność, myślę, w moim przypadku była. Padłem na kolana i poprosiłem: Boże, zrób coś ze mną, bo albo mnie zabierz do siebie, żebym się tak męczył, bo ja już nie mam siły ani pić, ani nie pić, nie chcę tak żyć i zrób coś ze mną. I wtedy właśnie stał się taki cud w moim życiu, chyba pierwszy w życiu, że od tego momentu nie piję 4 lata i wstałem rano, nawet mi się ręce nie trzęsły po 11-miesięcznym ciągu. Nie miałem, ani razu mnie padaczka nie złapała. Po prostu siła wyższa odebrała ode mnie chęć picia, nie?
Okej, ale a powiedz mi, z jednej strony to jest niesamowita rzecz, której doświadczasz i to jest cudowne, że można być że ktoś się opiekuje, tak? Że rzeczywiście odbiera po prostu coś, z czym samemu nie można wygrać. No ale z drugiej strony to przecież ty też toczysz tę walkę każdego dnia. W jaki sposób więc wyważyć bycie w tej trzeźwości i to, że z jednej strony to jest siła wyższa, a z drugiej strony twoja wola po prostu pozostania w tej trzeźwości. Jak to pogodzić? Jak to w głowie?
Znaczy ja powiem tak, że ja wiem, że silnej woli nigdy nie miałem i nie mam i nie będę jej miał. Alkoholicy nie mają w swojej woli i często kiedyś słyszałem, mama słabą wolę, dlatego pijesz, nie? Nie ma takiego czegoś. To jest taka choroba, która w każdym momencie może uderzyć i nie ma na to silnych. Nie da się przed tym ochronić. Jedyną możliwością, która pozwala nam nie pić, jest to, że jesteśmy w wspólnocie, to, że w moim przypadku zrobiłem program, dzięki któremu umiem sobie radzić, staram się radzić sobie z problemami, których kiedyś nie miałem w ogóle rozwiązywać. Nie? Jedynym wyjściem na wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie problemy, był tylko jedna rzecz, alkohol. Nie? Mhm.
Jak to wyglądało u ciebie? U Mirka to jak usłyszeliśmy, padł na kolana, już z tej bezradności, bezsilności zwrócił się do Boga. A jak ty ten 11 krok rozumiesz i też rolę modlitwy i jakiejś więzi z Bogiem?
Mam na imię Kamil, jestem alkoholikiem. Powiem tak, że ja jestem dość młodym człowiekiem. W tej chwili będę miał 29 lat. No mam w tej chwili i powiem szczerze, że w moim przypadku to było tak, że ja zanim trafiłem do wspólnoty, to groził mi upadek rodziny, groźba rozwodu, ponieważ doprowadziłem się do takiego stanu, gdzie to wszystko mogło się zdarzyć. Ale właśnie pamiętam taki moment, kiedy właśnie byłem w szpitalu na odtruciu, że przyznałem, że to było takie pierwsze takie wołanie o pomoc, że ja po prostu nie daję rady, że to jest już za dużo, że ta czara goryczy się w moim przypadku przelała i że ja już po prostu nie mogę. To była taka pierwsza moja właściwie, mogę śmiało to teraz nazwać modlitwą, właśnie wołaniem o pomoc, bo ja pamiętam, zawsze byłem samowystarczalny. Ja samemu sobie radziłem w życiu, samemu chciałem wszystko osiągnąć bez niczyjej pomocy. Trudno mi było nawet prosić o pomoc. A w ogóle przyszedł taki moment, gdzie zostałem po prostu pokonany przez alkohol, przez picie alkoholu. I to taki moment właśnie był, gdzie to pierwsze takie zwrócenie się o pomoc, wtedy nawet nieświadome, otrzymałem tą pomoc. Najpierw była to terapia, a potem anonimowi alkoholicy. Ale właśnie z siłą wyższą, z Bogiem, to spotkałem się właśnie na programie 12 kroków, o którym tu mój przedmówca wspomniał, że musiałem sobie znaleźć jakąś siłę, która by mnie po prostu w tej trzeźwości trzymała. Ja zacząłem od takiego bardzo prostego poziomu. Ja gdzieś zawsze wierzyłem właśnie, byłem wychowany w rodzinie katolickiej, gdzie wierzyło się w Boga, ale ja powiem szczerze, że to nie tak może moja wiara była pełna oczekiwań, dlatego ona się nie sprawdzała. Dopiero właśnie tutaj, kiedy poznałem program 12 kroków, odkryłem Boga, siłę wyższą, jak ja pojmuję na nowo. I wystarczyło właśnie jej zaufać, wystarczyło właśnie oddać, powierzyć to, co nie jestem w stanie nie jestem w stanie samemu zrobić. Tutaj pan redaktor zadał takie pytanie, ja też się tego tak pokrótce odniosę, jak to rozróżnić w moim przypadku, bo to może być bardzo ważne. To na co mam wpływ, to robię. I albo staram się robić, albo proszę o odwagę właśnie do tego. A kiedy już naprawdę nie mogę, mogę pewnej sprawy załatwić, czy nie, na ten moment nie jest ona osiągalna, no to wtedy muszę ją zostawić i ją po prostu oddać. I ja w ten sposób znajduję trochę taki dystans między właśnie... jak to się mówi, powierzaniem, a tą wystarczalnością. Więc... Tak,
dobra równowaga po prostu.
Tak.
Na co mam wpływ, tak. Działam, walczę, zabiegam, tak, to z czym nie jestem w stanie sobie po prostu poradzić, zawierzam. No i trzeba jeszcze mieć te siły rozeznania, prawda, i rozgraniczenia tych właśnie dwóch spraw. 11. krok. Jak tobie pomaga?
Jestem alkoholikiem, mam na imię Jarek. Ja może zacznę od tego, że 11. krok jest dlatego 11, bo jest wcześniej jeszcze 10. I do pewnych rzeczy po coś jest ta kolejność, ale żeby to było w miarę proste dla człowieka, który nie żyje z tym programem, to powiem tak, że te trzy ostatnie kroki... To jest tak jakby moje dzisiejsze życie.
10, 11 i 12, tak?
12, tak. Mhm. Czyli niezbędna jest moja relacja z siłą wyższą, jakkolwiek ją pojmuję. Ja dzisiaj jestem głęboko wierzącą i codziennie wielokrotnie praktykującą osobą i w ogóle nie jestem religijny. Tak, bo ja jestem w relacji ze swoją siłą wyższą, której koncepcja się ukrystalizowała u mnie w trakcie realizacji programu. I też nawet miałem taką ostatnio pytanie, gdzieś tam w Białej Podlaskiej byłem, czy koncepcja doktora Woronorowicza siły wyższej, czy mi odpowiada, nie? Ja powiedziałem, że siła wyższa doktora Woronorowicza mi nie pomoże, nie? Mi tylko moja siła wyższa pomoże. A dlaczego trzy te ostatnie? Bo ten 10. krok to jest taki natychmiastowy obrachunek moralny, czyli pierwsze 9 kroków to ja robię porządek w swoim życiu, ze swoją przeszłością, kształtowanie charakteru, rozliczenie przeszłości, przede wszystkim poznanie siebie samego. I to też było tam, słyszałem, jak jechałem, pamiętaj, zapomnij. Mhm. To nie jest ani pamiętaj, ani zapomnij, tak? Bo to jestem ja, tak? To wszystko, co było, to jestem ja, tylko mi to dzisiaj krzywdy nie robi, bo jeżeli ja komuś zrobiłem krzywdę, to mam to rozliczone, czyli tak obrazowo mówiąc, po 9. kroku mam tak pięknie posprzątane mieszkanie, tak? I te 3 ostatnie kroki służą mi, żebym ja znowu się nie znalazł w tym bagnie, tak? Czyli 10. krok to jest moja relacja z samym sobą, czyli ten obrachunek moralny codzienny, którym oczywiście, jeżeli ja nie będę miał siły wyższej, to ja za chwilę ten obrachunek moralny tak zracjonalizuję, że wszystko, co ja będę robił, to będzie moralnie okej.
Okay, a 12?
A 12 krok to są relacje z innymi ludźmi. Czyli po pierwsze oddawanie drugiemu alkoholikowi tego, co dostałem za darmo i stosowanie tych zasad we wszystkich moich poczynaniach, czyli we wszystkich dziedzinach życia.
No dobrze, skoro słuchałeś rozmowy w pierwszej godzinie, to chciałbym jeszcze się trochę do niej odnieść. Zapomnij, tak? Chciałem trochę o tych wyrzutach sumienia jeszcze porozmawiać, bo mówiła o tym, już zapomniałem, Lucyna, tak, Lucyna ze wspólnoty Alanon mówiła o tym, że wyrzuty sumienia to jest rzecz, która jest niszczycielska, która może być niszczycielska. Co ty powiesz na to?
Ja tutaj temu służy 4. i 5. krok, czyli poznanie siebie poprzez urazy i inne rzeczy, lęki, inne zachowania. Doszedłem do prawdy o sobie, która była bardzo brutalna. Podzieliłem się tym z drugim człowiekiem i dało mi to ulgę i pojawiło się pragnienie zmiany. I 6., 7. krok to jest ta zmiana, tak? I 8. krok czyli znowu wracamy do przeszłości osoby, które skrzywdziłem. I dziewiąty krok, zadośćuczynienie. I ja nie mam wyrzutów sumienia dzisiaj. Bo na bieżąco, właśnie już mówię, jak to jest tak wszystko w miarę ładnie, oczywiście zdarzają się rzeczy, tylko jak ja w tym pięknym mieszkaniu rzucę na środku skarpetkę, nie, to ją
to razu widać zobaczę. Od razu, tak.
Tak, i ja ją łapię w locie, nie? Ale to mówię, tutaj tak jakby, żeby ten czwarty, piąty, to tutaj wracamy znowu te pierwsze trzy, nie? Bo tak naprawdę na czym polega, do czego my dochodzimy podczas realizacji programu? To jest napisane w naszej wielkiej, że byliśmy alkoholikami i nie potrafiliśmy kierować własnym życiem, tak? Że nie ma na tej ziemi takiej siły, która by nas z tego wyciągnęła. I trzecia rzecz, że jedynie Bóg, jakkolwiek go pojmuje, mógłby to zrobić, jeżeli go będę szukał. Nie jest nigdzie napisane, że go zobrazuję, znajdę, wybiorę religię, tak? To poszukiwanie Boga w trakcie realizacji programu, on daje poprzez drugiego człowieka pewność, że on jest, tak?
Panowie, robimy krótką muzyczną przerwę po to także, żeby można było skorzystać z telefonów i z indywidualnej, anonimowej rozmowy poza anteną. W naszym studiu Mirek, Kamil i Jarek z dwóch wspólnot, z dwóch grup anonimowych alkoholików jest sposób. Ta grupa działa przy Kunickiego 128 i Radość Życia. Ta grupa działa w szpitalu przy Abramowickiej. 801 50 10 i 22 81 743 7383. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jeżeli zmagają się Państwo z problemem alkoholowym, jeżeli ten problem występuje w rodzinie, proszę śmiało dzwonić. Przez pół godziny można skorzystać jeszcze z okazji właśnie takiej anonimowej, indywidualnej rozmowy, a my za chwilę wracamy. Kamil i Jarek z grupy anonimowych alkoholików jest sposób. Rozmawiamy głównie o 11 kroku, ale w ogóle też o tym, co daje wspólnota anonimowych alkoholików i w jaki sposób z tym nałogiem na co dzień się walczy. Mówiliśmy wcześniej o tym, że piękne są te momenty rocznicowe, rocznica abstynencji kolejna, no chociaż no, kiwasz głową, jak ja mówię, że piękna rocznica. No powiedz.
Jestem alkoholikiem, mam na imię Jarek. Ja na dzisiejszy dzień mam codziennie święto.
Czyli nie myślisz rokiem, latami, tylko dniem.
Powiem zaraz dlaczego, tak? Bo przede wszystkim ja wstaję rano stuprocentowym alkoholikiem. Podłączam się do siły wyższej, zaczynam dzień. Ten dzień, tak jak w mojej modlitwie jest, przyjmuję z pokorą to, co on przyniesie i ja się nim cieszę. Bo ja już miałem chyba, nie wiem, czy dwie, czy trzy pierwsze rocznice. Świętowaniu byłem dobry w dawnych czasach i też na początku chciałem strasznie wszystko świętować. I też jak kiedyś w innym mieście byłem we wspólnocie, myśmy tyle mieli okazji do świętowania na tych grupach, że nie mieliśmy czasu
na pracę
się zmieniać. Więc ostrożnie. Ja bardzo się cieszę z każdego dnia, każdej osoby. A rocznicę, mówię, to ja jak trafię na rocznicę, to się cieszę. Ja nie obchodzę rocznic. Nawet nie jestem pewien, czy mam 3 lata ciągłej abstynencji, 4 czy 5. Myślę, jakbym spojrzał w jakieś papiery, to bym wiedział, takie dokumenty jakby medyczne, ale tak zawsze tak mówię, a już nie zaglądam. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Jestem tak blisko. Program daje to wytchnienie na dzisiaj, tak? Jeżeli ja to będę sumował i potem też nieraz słyszę takie sytuacje, że kurde, zbliża mi się pierwsza rocznica, czy tam piąta i tak dziwnie się czuję i
stres.
Coś tam. Nie liczę, no. Ale zawsze to są bardzo fajne momenty, jak jest rocznica czyjaś na grupie. U nas to obchodzimy bardzo skromnie. Na zasadzie takiej ktoś przynosi jakieś ciacho, jest 5 minut takie, że jakby informuje o tym, a nie celebrujemy jakoś mocno tego.
Jakie podejście u ciebie do tego?
Ja powiem szczerze, też nie obchodzę rocznic, ponieważ kiedyś, powiem szczerze, przewrotnie byłem mistrzem w organizowaniu imprez i szczególnie tych alkoholowych i ja Dla mnie jest to takie podejście trochę niebezpieczne, ponieważ jeżeli na przykład, nie wiem, przykładowo będzie druga czy trzecia moja rocznica trzeźwości, to może mi wpaść do głowy jakiś głupi pomysł i ja po prostu tego nie chcę. I ja w każdym razie wolę też żyć jednym dniem na raz niż chodzić rocznicę, ponieważ dla mnie, jako Kamila alkoholika, to liczy się nie jakieś tam święta, czy świętowanie rocznic, czy po prostu bardziej to chyba przekazywanie bardziej programu, może nie to jest program, albo po prostu niesienia posłania, nadziei innym alkoholikom, niż bardziej świętowanie, bardziej właśnie zmiana siebie, praca nad sobą, i wierzę, że tym bardziej przyciągnę ludzi niż rocznicami, czy tak jest akurat moje prywatne podejście.
Pewnie. To dobrze, to skoro macie tak głęboko zakorzenione, mówicie o tym, że ważny jest bardzo ten dzień, tak, który jest, w którym jest ta trzeźwość i który, do którego podchodzicie z pokorą, to ja jestem ciekaw, jak wygląda taki dzień, ja wiem, że bardzo różnie, ale jak wygląda taki dzień niepijącego alkoholika, tak? To znaczy, poza tą radością z abstynencji, tak? Czy on wymaga rzeczywiście jakichś mechanizmów, jakichś działań, żeby tę abstynencję utrzymać?
To jak tutaj pan redaktor powiedział, że to jest różnie w moim przypadku, że na przykład są takie dni, że ja na pewno, mój dzień wygląda tak przede wszystkim. Każdy dzień, który zaczynam standardowo, to jest na pewno on modlitwy. Modlitwy do mojego Boga, siły wyższej, jaka pojmuję. Jest taka krótka medytacja. U mnie właśnie to są takie ćwiczenia oddechowe, takie na wyciszenie, żeby po prostu zregenerować się, żeby po prostu poprosić o siłę kierunek do działania na ten dzień. A dalej to już jest dzień i on na przykład wygląda różnie. Przykładowo z żoną, z dwójką dzieci.
No to
jednak jest różnie i nieraz po prostu dzieci potrafią zdenerwować, wyprowadzić z równowagi. Wiadomo, sytuacje losowe też się zdarzają, jakieś choroby, nie choroby, szpitale, nie szpitale. Ale tu powiem właśnie o takiej sile ducha i to właśnie chcę o tym mówić, że dzięki właśnie tej modlitwie, dzięki medytacji i dzięki nawet jeżeli zadzwonię do drugiego alkoholika, czy porozmawiam z nim, okazuje się, że ja otrzymuję tą cudowną siłę duchową. Ja nie wiem skąd, ale jest ta siła, żeby przetrwać i choroby, przetrwać i jakieś trudne sytuacje. I bez tej siły by było mi ciężko na pewno i na pewno właśnie to wymaga działania, to wymaga na pewno, to nie jest mi dane od tak, że ja, nie wiem, że od razu się tylko pomodlę, to też wymaga działania mojego, że ja muszę nieraz coś, po prostu chcę być użyteczny dla drugiego człowieka, czy to w domu, czy we wspólnocie, czy w pracy, to też mi daje dużo siły, więc utrzymywanie abstynencji jednak w moim przypadku wymaga tego, ale tak naprawdę nie jest to wielki koszt w ciągu dnia. Jeżeli ja na to patrzę, że na przykład w ciągu dnia wykonam jeden telefon czy dwa telefony, tak jak mam w sugestiach codziennych, to te pół godziny to jest tak naprawdę nic w ciągu dnia. Kiedy ja mam 23, jeszcze pół godziny dalsze do tego, więc w moim przypadku działa i to działanie nawet przynosi mi radość. Taką radość życia nawet mi przynosi, tutaj się odniosę. Takie właśnie tego przez całe życie szukałem, czego nie znalazłem w alkoholu. Właśnie takie poczucie użyteczności. Zawsze czułem się jako pijący alkoholik bezużyteczny, taki, no jakby można powiedzieć, miał trochę ten taki na marginesie, bo nikt mnie nie rozumiał, nikt mnie nie potrafił mnie zrozumieć i w ogóle i takie odtrącone, odrzucone. A dzisiaj właśnie dzięki temu, że staram się być użyteczny, okazuje się, że to jest o wiele cenniejsze niż wszystko, co do tej pory miałem, no, czy będę miał. Nawet powiem śmiało, że nawet o rzeczy materialnych jest to cenniejsze, bo na przykład pieniądze nie uchroniły mnie od alkoholizmu. Ale to właśnie to działanie we wspólnocie i poza wspólnotą w rodzinie czy w pracy, to już dawało mi taką radość i satysfakcję z życia, więc to mogę powiedzieć, że to jest tak w moim przypadku.
Porozmawiajmy teraz trochę, jeżeli chcecie, ale ja chcę spytać o waszych rodzinach. W pierwszej godzinie trochę rozmawialiśmy też o tym i o wspólnocie Al-Anon, tak? A więc o rodzinach osób, które właśnie zmagają się z problemem alkoholowym. Jak wasze rodziny radziły i teraz radzą sobie właśnie z waszym alkoholizmem?
Jestem alkoholikiem, mam na imię Jarek. Ja 13 lat temu odszedłem od swojej rodziny. Miałem wtedy 2,5-letnią córkę. Jak mi się wydawało, że no różne rzeczy mi się wydawało, dlaczego ja odchodzę od tej rodziny. Na dzień dzisiejszy wiem, że po pierwsze chciałem sobie poprawić komfort picia, po drugie chciałem swojej byłej żonie udowodnić, że sobie nie poradzi beze mnie. No i to takie dwie najważniejsze rzeczy. Taka była motywacja realna, tak, na dzień dzisiejszy. Ja jestem od 5 czy 6 lat w związku z kobietą, szczęśliwym. Jakby troszkę mam łatwiej, wydaje mi się, bo z doświadczeń kolegów, koleżanek, tak, no bo to jest trudniej, tak, żeby ta rodzina z powrotem funkcjonowała, zwłaszcza, że często no, nie chcą, nie obie strony chcą się zmieniać, tak. W moim przypadku to wygląda, relacje z moją córką dzisiaj przede wszystkim są pełne akceptacji, tak. Ja mam 16-letnią córkę i mam pełną akceptację do tego, co się dzieje jej w życiu, a dzieją się różne rzeczy. Tylko ja już dzisiaj nie jestem od oceniania tych rzeczy, tak. Nie jest to czas na no nie mam na to wpływu, tak. Więc te relacje, no i ten wiek, tak, te relacje są takie, jakie moja córka potrzebuje na dany moment, tak? I tak to wygląda, nie? I tutaj to zadośćuczynienie z 9. kroku staraliśmy się zadośćuczynić. W przypadku najbliższych to jest taka praca do końca życia, bo zadośćuczynić to można, jak komuś się tam 100 ukradło, to mu oddać 200 i zadośćuczyniliśmy. Nie?
Nie wszystko się da zadośćuczynić.
Nie wszystko się da zadośćuczynić. Pewne rzeczy, nie wszystko się da odbudować, wręcz odbudowywanie pewnych rzeczy jest bez sensu. Lepiej budować nowe.
Mówisz tutaj o poprzednim związku, o małżeństwie, tak?
Tak, ale mówię, lepiej budować nową relację z daną osobą, tak, niż próbować coś odbudowywać. Tak?
A jak ta relacja z byłą żoną wygląda?
Z byłą żoną relacja na dzień dzisiejszy wygląda dużo lepiej niż 3 lata temu, kiedy ja programu nie realizowałem. Też nie z żoną, bo tutaj też ważne te zmiany, które zachodzą we mnie, które widzą te osoby, które są wokół mnie, jakby ta moja była żona, to tych punktów zaczepienia jest mniej. I ja jakby tutaj staram się na pewno, to już jest zupełnie co innego. Ja tutaj nie dyskutuję, nie, no bo też w ramach zadośćuczynienia, świadom też jej życia, jej charakteru i tak dalej, no tutaj jakby ta relacja wygląda tak, że dla mnie najważniejsze jest dobro mojego dziecka, a dobro mojego dziecka wynika pośrednio z dobra mojej byłej żony, więc tutaj ja na tyle, na ile jestem w stanie uczestniczyć w tym życiu swojej córki i tak to wygląda. I to jest dla mnie dzisiaj...
A to nie są takie... Wracam do wyrzutów sumienia, do tego tematu, o którym trochę rozmawialiśmy. To właśnie nie jest tak, że najciężej sobie wybaczyć stracony czas, którego się nie spędziło z tym własnym dzieckiem?
ale ja te z tym rozumiem, no z perspektywy takiej, to właśnie to jest siła programu, mm-hmm. bo ja na logikę, tak, jakby ktoś mnie 3 lata temu zapytał, dzisiaj jest tak, że moja droga jest taka, że może jeżeli ja bym nie stracił tych tam 14 lat i kiedyś czegoś nie zrobił, to bym dzisiaj może nie żył i by to dziecko mm-hmm. w ogóle nie miało ojca. To jakby tutaj to moje życie jest, ja to pokazuje, że ja nie kieruję swoim życiem. Przede wszystkim druga część pierwszego kroku. Mm-hmm. Jeżeli ja uznam, że nie kieruję, tak, no to ktoś kieruje. Ja tutaj nie siedzę przy tym stole, dlatego że ja tak pokierowałem. Czy wczoraj, czy przedwczoraj to wymyśliłem, bo ja w ogóle dostałem telefon, czy mogę przyjść i przyszedłem. I to nie jest ani moja zasługa, ani tej osoby, która do mnie zadzwoniła, ani tego, że się uzależniłem, ani dlaczego się uzależniłem, chociaż też wiem na dzień dzisiejszy, dlaczego. To wszystko jest, tak wygląda moje życie, tak? I ja z niego mogę wziąć dzisiejszy dzień.
Dużo jest w tym pokory i akceptacji po prostu tego, co nas spotyka.
Tak.
To samo pytanie dotyczące rodziny.
Na pewno powiem szczerze, że moje relacje rodzinne, szczególnie właśnie z żoną, no to wiadomo, no, są kłótnie, są spory, ale na pewno wiem, że dobro dzieci jest dla mnie najważniejsze. I miałem to szczęście, dzięki Bogu w sile wyższej, że jestem w ich życiu od urodzenia praktycznie, od urodzenia mojej córki i od urodzenia mojego syna. I to jest, uważam, że wielki dar nawet, ale i też wielkie szczęście właśnie, że mogę właśnie uczestniczyć w ich życiu, że mają ojca. I to właśnie miałem to szczęście, że jednak ta rodzina jeszcze ode mnie nie odeszła, chociaż mogłoby się tak zdarzyć, ale już wrócę do samych relacji rodzinnych, no to mówię, no to nieraz jest różnie właśnie, że nieraz miewamy po prostu gorsze okresy w małżeństwie, że są kłótnie, są spory, ale to one tak naprawdę nie trwają długo, one trwają może dzień, może dwa, ale zaraz to gdzieś po prostu jest rozwiązywane, ponieważ ja wiem, że mnie to męczy. To wiem, że te sytuacje, które się zdarzają właśnie w moim małżeństwie, one mnie bardziej męczą niż, podejrzewam, niż moją żonę, ponieważ no, to ja chcę być uczciwy, to ja chcę być fair w stosunku do moich bliskich i nawet jeżeli mam się przyznać do czegoś złego, albo że coś zrobiłem źle, to wolę się przyznać po paru dniach, albo po dwóch, po trzech, albo od razu, ponieważ to wiem, że to obróci się przeciwko mnie. I tak naprawdę nie ma tak idealnie. Myślę, że nie będę tutaj generalizował małżeństw wszystkich, ale w moim przypadku to jest tak, że są zloty, są upadki, ale ogólnie chcę się właśnie rozwijać w małżeństwie i przede wszystkim zadośćuczyniać. Nie, że samym przykładowo swoim przepraszam, ale właśnie byciem obecnym właśnie w tym moim życiu. Nie tylko tym wspólnotowym, ale i też życiu właśnie małżeńskim i właśnie budowaniu tej rodziny, przekazywaniu dzieciom wartości, które są dobre, które są, żeby potem one miały łatwiej niż ja w pewnym momencie, więc mówię o tym okresie właśnie mojego czynnego alkoholizmu, żeby właśnie może swoim zachowaniem, może swoim przykładem je przestrzegę przed tym i ja wiem, że może kiedyś dorosną to alkoholu im nie zabroni pić, bo nie o to chodzi, ale może jak zobaczą to inne życie, to może w ogóle nie będą go potrzebowały nawet, albo będą go piły sporadycznie, więc nie chcę też dawać takiego złego przykładu mojej rodzinie, moim dzieciom. Aczkolwiek to też nie jest tak, że jestem, że nie chcę się tu wybielać na antenie, bo to nie jest tak. Czasem popełniam błędy i to jest fakt. Ale mimo wszystko staram się właśnie zadośćuczyniać za nie. Nawet jeżeli zrozumiem po paru dniach, że coś źle zrobiłem, to staram się po prostu do tego przyznać i to jest proces. Ja to mówię, że nie od razu dom zbudowano, tak samo nie od razu moją rodzinę zbuduję i czasem, nie wiem, musi się posypać parę cegieł, żeby potem następne lepiej może przymocować te cegły. To taki może trochę obrazkowy przykład, ale tak jest właśnie w mojej rodzinie, że nie ma drogi na skróty i pewne doświadczenia po prostu trzeba przeżyć, żeby zbudować coś lepszego, więc kiedyś właśnie myślałem, że małżeństwo czy w ogóle rodzina to jest sielanka, ale dzisiaj tak nie uważam. Dzisiaj uważam, że najtrudniej jest mi właśnie w rodzinie budować tą jedność, bo we wspólnocie jest trochę łatwiej, bo jak, nie wiem, 10 czy 15 osób przykładowo z grupy realizuje program, no to jest mi trochę łatwiej z nimi dogadać, ale jeżeli mam stosować program właśnie w domu, no to nieraz brakuje mi też cierpliwości, brakuje mi tej pokory nieraz i to też jest prawda, no bo jednak najtrudniej jest w rodzinie, i ale to nie oznacza, że jednak nie da się, no bo się da. I tylko wymaga to dużo pracy i cierpliwości z mojej strony.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Odeślemy oczywiście do PIK-u, tak? Przypomnijmy, gdzie można zyskać najwięcej informacji na temat działalności grup anonimowych alkoholików w Lublinie.
Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. To nawet nie tylko w Lublinie, tylko na całej Lubelszczyźnie czy w Polsce. Każdy punkt informacyjno-kontaktowy udziela informacji, przekierowuje do osób. W Lublinie punkt ten się mieści na ulicy Bazylianówka 85. I jest czynny fizycznie w poniedziałki i w piątki od 17 do 19 i telefon 81 563 1082 i jest też telefon komórkowy, który jest czynny codziennie od 18 do 21 538 896 076.
Jeżeli Państwo chcą zapisać te numery, to proszę sobie szybko znaleźć coś do pisania. My za moment je jeszcze powtórzymy. A w studiu w drugiej godzinie naszego programu byli przedstawiciele grup anonimowych alkoholików, grupy Jest Sposób i grupy Radość Życia. Mirek, Kamil i Jarek, bardzo Panom dziękuję za to. I jeszcze raz powtórzmy ten adres i te numery.
Bazylianówka 85, telefon 81 563 1082 i komórkowy 538 896 076.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
I my również dziękujemy.
I my również dziękujemy.
Pogody ducha.
Pogody ducha.